Rozmowa kontrolowana.
W naszym studiu Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Sejmowej Komisji Specjalnej do spraw wyłudzeń VAT, rozmawia Beata Gwoździewicz.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana.
Dzień dobry.
Wczoraj rozpoczęła pracę Sejmowa Komisja Śledcza do spraw VAT i akcyzy. Jest pan jej wiceprzewodniczącym. Było wiele komisji śledczych do tej pory. Do spraw Rywina, PKN Orlen, prywatyzacji PZU, zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy. A proszę nam wyjaśnić, jaki jest cel tej komisji w prosty sposób, bo jak to tak prawniczo słyszeliśmy, chodzi o zbadanie prawidłowości działania organów i instytucji państwa odpowiedzialnych w czasie rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, czyli w latach 2007-2015, za zapewnienie dochodów z VAT i akcyzy, a także za ściganie przestępstw gospodarczych. Brzmi bardzo poważnie. Pewnie ważna jest sprawa, a w prostych słowach o co chodzi?
No tak, rzeczywiście komisja chyba jest, jeżeli chodzi o wagę problemu, największa, jaka była kiedykolwiek powołana przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, bo jeżeli mówimy o stratach po stronie Skarbu Państwa rzędu 250-260 miliardów złotych, a niektórzy wyliczają nawet dużo więcej. No, tutaj nie ma jednoznacznej jakiejś tam kwoty, tak?
Przez 8 lat, powiedzieć. Tak? Miało państwo stracić tyle?
Tak, 8 lat, dlatego 8 lat, ponieważ w tym czasie ten taki wyraźny trend zwiększania się luki VAT-owskiej, czyli spodziewanych dochodów z tytułu VAT-u, a tych, które rzeczywiście do Skarbu Państwa wpływały. Ta luka w tym czasie zdecydowanie rosła. Tak, ona w latach 2006-2007, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, koalicji wówczas trudnej, to był spadek. Potem od końca 7 czy od 8 roku cały czas był wzrost aż do 2015 roku i teraz lata 16-17 znowu jest spadek. Dlatego nas interesuje ten okres właśnie, kiedy wzrost był. Wzrost luki też w porównaniu do dochodu narodowego, bo też to się tak bada. Tak?
A ma pan podejrzenie, skąd ta luka się wzięła?
Słucham?
Ma pan podejrzenie, skąd ta luka się wzięła?
No, ja mam podejrzenie, wszyscy chyba też o tym już wielokrotnie mówili, na ten temat było mnóstwo raportów, że były zaniedbania po stronie władz państwowych, zarówno legislacyjnej, jak i w zakresie działań i urzędów skarbowych, całej administracji skarbowo-celnej, jak i również administracji szeroko rozumianej, łącznie z sądami, z prokuraturami. No jeżeli weźmiemy taki przypadek, że w 2008 roku Sąd Najwyższy wydaje uchwałę, że te przestępstwa dotyczące wyłudzeń VAT to trzeba ścigać według kodeksu karno-skarbowego, czyli to są niskie kary, to wielu słupów, wiele osób, które decydowały się na tego typu przestępstwa, mówią dobrze, no to tam dostanę jakąś grzywnę, posiedzę kilka miesięcy, tak? Dopiero w 2013 roku Sąd Najwyższy podjął kolejną uchwałę, że jednak tu jest zbieg przestępstw i trzeba stosować kodeks karny, gdzie mogą być wysokie kary pozbawienia wolności, przepadek mienia i tak dalej. Więc no tu już widzimy, powiedzmy, dramatyczną sytuację. A oprócz tego były zaniedbania związane też z legislacją, na co Komisja Europejska, która w 2010 roku wydała tak zwaną zieloną księgę, gdzie wyraźnie zaznaczono, że Polska jest w ogonie, ostatnie miejsce zajmujemy w tym zakresie, tak? Że trzeba podjąć radykalne działania. Te działania zaczęły być podejmowane, ale one były z ogromnym opóźnieniem. Przecież był przypadek, że w Polsce w zakresie prętów stalowych, tak, no, nagle jedna z hut wielkich w Polsce zaprzestała produkcji, tak, bo zalano rynek nielegalnymi prętami stalowymi i pokazano ten sam proceder w Wielkiej Brytanii, gdzie po pół roku wprowadzono rozwiązania, a w Polsce to rozwiązania wprowadzono po półtora roku. Więc my chcemy wyjaśnić, dlaczego, tak, dlaczego, kto blokował, jeżeli jeden z celników wychodzi z telewizji i mówi, że nam zabraniano kontrolowania przejeżdżających cystern z nielegalnym paliwem, no to my chcemy się dowiedzieć, kto takie polecenie wydał, tak, czy to była indywidualna decyzja urzędnika, tak, czy też szło to od samej góry, tak.
No właśnie, chcecie pokazać konkretnie winę pojedynczych osób, czy też mechanizm działania tych nieprawidłowości? No
przede wszystkim komisja ma za zadanie wykazać mechanizmy, tak? Jeżeli się okaże, że w tych mechanizmach ponoszą odpowiedzialność konkretne osoby, no to oczywiście będą zawiadomienia do prokuratury. Postępowania niektóre trwają. Nie ukrywam, że chciałbym, żeby też kilka wniosków ze strony komisji wyszło w tym zakresie, ale przede wszystkim mechanizmy, tak? I odpowiedzialność polityczną. w tym zakresie. No, być może, że może być konsekwencją również jakiś wniosek do Trybunału Stanu. Wszystko jest możliwe, tak? Oczywiście w granicach istniejącego prawa.
Prokuratura już tą sprawą się zajmuje, więc dlaczego komisja jeszcze?
No, prokuratura się zajmuje, ale właśnie prokuratura zajmuje się tymi sprawami od 2008 roku, tak? No
i za długo to trwa.
Za długo, no. Widać, że to po prostu nie działa i my musimy wyjaśnić, ale przede wszystkim ten okres, który wówczas był, tak? I tą odpowiedzialność taką i personalną, ale przede wszystkim wbrew temu, co nam opozycja zarzuca, nam nie chodzi tylko i wyłącznie o kwestię wyłudzeń VAT, tak? Przestępstw, bo to jest element luki VAT-owskiej. Jeden z największych, co najmniej 30% tych strat to jest powodowane właśnie wyłudzeniami. Natomiast są inne, no, likwidacja firm, upadłości firm, tak? No, optymalizacja podatkowa, czyli działania na granicy prawa. Dlaczego administracja, zarówno administracja, jak i legislacja, tak, nie eliminuje takich luk, tak? Bo to trzeba natychmiast eliminować. Jeżeli widzimy, że Skarb Państwa traci, ponieważ ktoś wykorzystuje luki w prawie, działa zgodnie z prawem, a my nie chcemy, żeby taka... coś takiego było, no to trzeba tę lukę wyeliminować, tak? Lukę w prawie, mówię w tym wypadku. No nie było tych działań, albo były bardzo dużym opóźnieniem. No opozycja się chwali, że oni wprowadzili jednolity plik kontrolny, tak? Ale wprowadzono to we wrześniu 2015 roku, a komisja mówiła o tym już co najmniej od 5 lat wcześniej.
Tak jak pan mówił, ustawa o VAT to jest taka dosyć skomplikowana materia. Wszyscy wiemy, że im bardziej skomplikowane przepisy, tym łatwiej je ominąć. Więc właśnie może warto byłoby też wskazać na konieczność zmian w prawie.
Widać tą konieczność w całej Unii Europejskiej. W ogóle debata rozpoczęła się już dosyć wiele lat temu w Unii Europejskiej nad funkcjonowaniem podatku VAT, który jest rzeczywiście najbardziej skomplikowany. Uważam, że w ogóle można by było zlikwidować ten podatek i wprowadzić jeden podatek, tak zwany podatek obrotowy, tak? Nie ma. Albo też kwestia przeniesienia płatności, split payment, czyli płaci ostatni, tak? Że nie ma tych częściowego pobierania podatku od każdego, który bierze udział w tym cyklu sprzedaży, jeden drugiemu sprzedaje, powstaje taki łańcuszek, tylko żeby płacił ostatni, który sprzedaje detalicznie, tak, już finalnie sprzedaje, tam dopiero całości podatek pobieramy. Jest pewne ryzyko z tym związane, ale jednocześnie unikamy wielu innych rzeczy. No, decyzję w tym zakresie trzeba będzie kiedyś podjąć. Tak, Komisja Europejska też w tym zakresie pracuje, bo większość krajów Europy ma ten problem, tak, to nie tylko Polska, tylko że Polska miała największy, tak, jesteśmy największym krajem, wiele krajów w Europie uszczelniało ten system.
Najwięcej straciliśmy?
Tak, dlatego, że wiele krajów w Europie Zachodniej uszczelniało ten system i cały ten system przestępczy przenosił się do Polski, tak? No ile można zarobić na Węgrzech?
Przegapiliśmy ten moment?
Ewidentnie przegapiliśmy, tak? Za późno zaczęliśmy te rzeczy robić. Za późno i niesystemowo. Jeżeli robiliśmy sprawy prętów, to była kwestia prętów, tak? Natychmiast przeniesiono się na elektronikę. Jak wprowadziliśmy elektronikę, przeniesiono się na paliwa, tak? Jak zrobiliśmy paliwa, przeniesiono się znowuż tam na węgiel czy na co innego, tak? No, to
a
trzeba
na czym najwięcej
systemowo.
Straciliśmy? Na paliwach właśnie, czy niekoniecznie?
Tutaj nie ma jakiejś chyba, nie znam wyliczeń, tak, na którym, że tak powiem, przedmiocie, tak, straciliśmy najwięcej.
Nie ma to znaczenia.
Tak, nie ma to znaczenia, tak, no, trzeba systemowe rozwiązania wprowadzić.
A pana zdaniem, kto powinien w pierwszej kolejności stanąć przed komisją? Jacek Rostowski, Mateusz Szczurek.
Myślę, że kierownictwo Ministerstwa Finansów, tak, które ewidentnie odpowiadało za te działania, a minister Rostowski był jednym z najdłużej urzędujących ministrów finansów, więc miał największy wpływ i największą wiedzę w tym zakresie, tak, bo jak się ministrowie zmieniają, no to zawsze jest ten okres takiego przejścia, tak, troszeczkę spowolnienia. Ten minister był najdłużej, miał największą wiedzę, uchodził za największego fachowca w tym zakresie. No pewnie będziemy chcieli się dowiedzieć. Pamięta z tych czasów?
A osoby, które zostały ukarane już za niepłacenie VAT-u, też będziecie pytać?
Nie, myślę, że to raczej osoby, które
mogły
brać udział jeżeli chodzi o administrację, tak? To pewnie niektórzy urzędnicy, prokuratorzy, tak?
Panie pośle, były szef służby celnej Jacek Kapica mówił w mediach, że za rządów PO były przygotowywane rozwiązania mające ograniczyć lukę VAT-owską, ale pozostawały w szufladach.
No i właśnie o to nam chodzi. Dlaczego, tak? Wczoraj zażądaliśmy na mój wniosek też właśnie całego procesu legislacyjnego, gdzie te projekty były, kto je przygotowywał, gdzie one leżały, tak? Dlaczego nie były wprowadzane w życie, bo Część z nich była wprowadzona, tak? Ale właśnie po bardzo długim okresie czasu. I przez ten czas te mafie działały.
A dlaczego odrzucono wniosek Platformy Obywatelskiej o objęcie badaniem przez Komisję Śledczą także okresu rządów Prawa i Sprawiedliwości, czyli do lipca tego roku?
To, co powiedziałem, interesuje Sejm ten okres, kiedy była najgorsza sytuacja. A najgorsza była w okresie tych 8 lat.
A nie uważa pan, żeby była większa transparentność i nie byłoby zarzutów opozycji?
No być może. No ja nie jestem przeciwnikiem, że tak powiem, akurat osobiście rozszerzania, z tym, że no mamy już tak długi okres objęty, że teraz no, komisja powstaje dosyć późno, więc jest problem,
długi
żeby
okres
zdążyć
objęty i krótki
ten okres
czas
objąć,
działania, tak? Bo do końca kadencji
dwa lata, nie zdążymy tego zakończyć do końca kadencji, a to nam tak naprawdę został rok.
Trzy kampanie wyborcze po drodze.
No i w międzyczasie jeszcze trzy kampanie, to jeszcze dodatkowy problem.
A nie obawia się pan, że ta komisja będzie takim teatrem politycznym, nikt nie poniesie odpowiedzialności i nie będzie z tego żadnego pożytku?
Myślę, że czy odpowiedzialność poniesie, to jest oczywiście dobre pytanie, natomiast na pewno będzie korzyść z tego, że społeczeństwo, że tak powiem, no jak gdyby na talerzu dostanie to, o czym często się mówi, tak, a tego nie widać. My chcemy to pokazać, tak? My chcemy te mechanizmy pokazać, raz, żeby wyciągnąć z nich wnioski, z tych mechanizmów wnioski, dwa, żeby rzeczywiście ta wiedza społeczna o tym była.
A jak się współpracuje panu z pozostałymi członkami komisji, z pozostałych partii?
Trudno na razie powiedzieć
o współpracy. Prawo i Sprawiedliwość czterech członków, tak?
Pięciu. W sumie pięciu z większych my mamy, no bo mamy większość parlamentarną, więc większość członków. No były zarzuty, że nie większa komisja, że Platforma powinna mieć dwóch członków, tak? No ale jakby Platforma musiała mieć dwóch, to jeszcze jeden z PiSu musiałby być, tak? No bo jest normalną zasadą, że większość ma większość. Teraz i także tu. Trudno powiedzieć. Mam nadzieję, że będziemy dobrze współpracować. Natomiast patrząc na inne komisje, no ta nadzieje mogą być płonne.
Teraz przerwa w obradach komisji do prawdopodobnie końca sierpnia. Na co czekacie w tym okresie?
Czekamy na dokumenty, o które zwróciliśmy się wczoraj uchwałą. Nie wiem, czy pismo już wyszło. Uchwałą komisji. No jest tego bardzo dużo, więc czekamy. Liczymy na to, że w ciągu miesiąca te dokumenty spłyną. Jeżeli nie, to no będziemy musieli na podstawie nawet tych szczątkowych dokumentów podjąć decyzję, jakich świadków będziemy słuchać.
To czekamy zatem. Dziękuję za te wyjaśnienia, ale przenieśmy się na chwilę do Senatu. Tam Komisja Ustawodawcza nie zarekomendowała zgody Senatu na zarządzenie przez prezydenta referendum ogólnokrajowego w sprawie zmian Konstytucji. Senat wznowi obrady o 10:00. Wtedy będzie to głosowanie. Pan jest za tym referendum czy przeciw?
Znaczy, referendum jest dobrym rozwiązaniem, tylko jest pewne ryzyko, że jeżeli powtórzy się to, co się stało z referendum za czasów prezydenta Komorowskiego, to w zasadzie ta instytucja się skompromituje. I obawiam się, że właśnie 11 listopada, jeżeli by było, to byłaby niska frekwencja, no tam było 8%. Jeżeli teraz byłoby jeszcze mniej, to naprawdę byłaby klęska w zakresie instytucji. Zła data. Na pewno lepszą datą byłby, no nie możemy łączyć z innymi wyborami, więc może 3 maja w przyszłym roku, tak? Połączenie z tym. Pewnie każda data będzie gdzieś kwestionowana, ale uważam, że referendum mogłoby się odbyć, bo rzeczywiście pytania, przynajmniej kilka pytań jest tak istotnych, czy sama...
A które pana zdaniem najważniejsze?
No, najważniejsze to jest po pierwsze, czy rzeczywiście konstytucja wymaga zmian i drugi, jaki system rządów mamy w Polsce przyjąć? Czy rządy, czy system kancelerski taki jest w Niemczech, czyli silny premier, czy system francuski, gdzie jest prezydencki, gdzie jest silny prezydent, tak? No, odrębnym systemem jest system amerykański, tak, gdzie, bo tu są systemy mieszane, tam jest tylko prezydencki, nie ma rządu. I to o tym musimy zdecydować. Ta konstytucja była stworzona w 97, powstała w specyficznych warunkach, jeszcze postkomuniści ją robili w układzie, kiedy był Wałęsa, coś przeciw Wałęsie, coś za Wałęsą, absolutnie nie sprawdza się
w praktyce. A jeśli miałby pan dzisiaj głosować, to by podniósł pan rękę za, czy referendum, czy nie?
Tak, za referendum, natomiast termin jest problemem, tak? Termin jest problemem.
Dobrze. Jedno jest też pewne, bardzo intensywnie od długiego czasu wspiera pan remont mostu w Tczewie. Remont trwa już wiele lat. Jak to już długo? Ile pieniędzy potrzeba jeszcze?
No, jeszcze prawie 100 milionów złotych potrzeba. Teraz ruszają prace o wartości ponad 30 milionów. Rozstrzygnięty
właśnie
przetarg.
Właśnie kolejny etap teraz, tak?
Tak, rozstrzygnięty przetarg, no ale to nie zakończy prac. Ta formuła finansowania, która jest zapewniona, no wyczerpuje się, ponieważ starostwo nie ma środków własnych, więc trzeba znaleźć sposób na to, żeby można było w całości finansować z budżetu państwa. No nie jest to łatwe, tak, bo byłby to jedyny przypadek w Polsce, ale myślę, że ten most zasługuje na indywidualne traktowanie, dlatego że drugiego takiego mostu w Polsce nie ma i w Europie w zasadzie nie ma, tak. To jest jedyny przypadek, że po II wojnie światowej do dzisiaj ten most nie jest odbudowany.
Rozumiem, że i Tczew, i Pomorze może liczyć na pana wsparcie w tej kwestii.
Jak najbardziej robię wszystko, żeby most został odbudowany. Oczywiście tych potrzeb w województwie i w Polsce jest bardzo dużo, ale nie możemy też o takich symbolicznych, ale również praktycznych, no bo dla części naszego województwa jest to ważne miejsce też komunikacyjne.
No most ważny, bo pojawił się na znaczku pocztowym takiej serii Europa.
To tak, jest głosowanie. Zachęcam do głosowania. W zeszłym roku nasz znaczek w tej serii Europa Pieskowa Skała zdobył drugie miejsce. Mamy szansę na wygranie. Naprawdę nie trzeba dużo głosów, żeby wygrać. Zachęcam do 8 września jest głosowanie. Proszę wejść na stronę poczty. Na tczewskie strony różne są też. Można głosować. Zachęcam.
Wspieramy wobec tego. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.